Dzień dobry, idiotki damskie i męskie. Dziś będzie odcinek o nas wszystkich, nie o innych, bo to nigdy nie miał być podcast, w którym zwalamy winę za nasze niepowodzenia miłosne na każdego, kto się znajduje obok. Nie. Zawsze chciałam, żebyśmy pamiętali o tym, że kto raz jest typem czy typiarą, to z czasem spada z wozu cyrkowego i się role odwracają i czasem trafiamy na kogoś zazdrosnego, a w innym związku to my jesteśmy zazdrośni. Czasami to my jesteśmy z gniazdownikiem, a czasem potrafimy trafić na kogoś, kto uruchomi w nas jakąś taką, wiecie, no, naciśnie dźwignię i my już zamawiamy dostawczak i wprowadzamy się do kogoś tak, jak stoimy. Więc nigdy nie jest tak, że tylko jedna strona w relacji jest tą, w cudzysłowie, złą, no bo każdy z nas wchodząc do związku ma coś swojego i jeden ma lęki, a drugi ma kontrolę, a jeszcze ktoś inny ma niezamknięte sprawy z przeszłości, ktoś jeszcze inny sam nie jest pewien, czego chce. No i jak się spotka osoba lękowa z tym, kto sam nie wie, czego szuka, no to kaszana, no, a jak się spotka ktoś kontrolujący z tym, co ma niezamknięte sprawy z przeszłości, no, też dupa, no, ale wtedy kto jest winny? No, wina leży w sumie nigdzie, po prostu w tym, jacy ludzie nas przyciągają i co chcemy, żeby nam dawali. I dlatego tak dużą rolę w naszym budowaniu relacji pełni świadomość, no i odważne rezygnowanie z relacji, które są kuszące, bo brzmią jak płomienny romans, jak w jakimś filmie albo w książce, ale z konsekwencjami, że to nie jest to, czego szukamy, no bo zamiast płomiennego, krótkiego romansu zależy nam na stałym związku, klepaniu razem schabowego w niedzielę i leżenia pod kocem, oglądając Lombard życie pod zastaw, nie? A czasem tak bardzo potrzebujemy z kimś być albo coś poczuć, że pakujemy się w coś krótkotrwałego i super jest, że jesteśmy teraz tacy mądrzy i oczytani i w terapiach wszyscy, że jesteśmy czasem w stanie dowiedzieć się, czemu to robimy i czasem nawet się, słuchajcie, powstrzymać i nie wpakować w jakieś błoto. No i okej, no wszyscy możemy sobie tłuc do głowy, że nie ma co obniżać swoich standardów, nie ma co wchodzić w krótkotrwałe relacje, jeżeli szukamy czegoś innego. Bycie samemu jest super i możemy się wspaniale spełniać, ale wiemy, jak jest. Bycie singlem jest bardziej złożone i ma zarówno plusy, jak i minusy. I nie wiem, czy każdy w każdym momencie życia jest gotów na bycie samemu. Dlatego ja nie oceniam nigdy ludzi, którzy wchodzą w relacje, które nie są dla nich, bo to jest bardzo złożone i każdy robi te same rzeczy, ale z innych powodów. Dlatego w tym podcaście staram się nie oceniać. Sama robiłam durne rzeczy, sama podejmowałam głupie decyzje z lęku przed samotnością, ale też dojście do momentu, w którym samotności się nie boimy i uznajemy ją za coś, co może nam sprzyjać, pojawia się u ludzi w różnych momentach. Bycie singlem w okresie na przykład wchodzenia w dorosłość, gdzie ciekawość tego, jak to w ogóle jest w relacji, jest bardzo trudna. Albo bycie singlem, gdy wszyscy dookoła są z kimś i się pojawiamy na spotkaniach jako jedyni bez plus jeden, no to też może być wyzwanie. A nie każdy z nas startuje w życiu z tak ugruntowanymi poglądami na siebie i świat, żeby unikać złych decyzji i próbowania, nawet jeśli z próby wychodzą płaczki. No i dziś postanowiłam odkopać w swoim notatniku pomysł, który sobie zapisałam już no, dawno temu, czyli czerwone flagi w nas samych, co my wnosimy często do relacji, czasem nieświadomie, a czasem bardziej świadomie, a nad czym tak wiele z nas pracuje i udaje się to naprawić albo chociaż dowiedzieć, czemu tak robimy. Więc odcinek ten dedykuję wszystkim osobom, które nad sobą pracują i już to przeskoczyły, rozbroiły jakoś, ale też no, wszystkim tym, którzy dopiero rzucą sobie na to światło i przyjrzą się, nad czym sami mogą albo może chcą jeszcze pracować. Ale najpierw piosenka. I będzie to piosenka naszej ulubionej Ariany Grande o tytule Problem. Uwaga, zaczynam recytację. Hej kochanie, nawet pomimo tego, że cię nienawidzę, chcę cię kochać. Pragnę cię. I nawet pomimo tego, że nie mogę ci wybaczyć, to naprawdę tego pragnę. Pragnę cię. Powiedz mi, kochanie, dlaczego nie możesz mnie opuścić? Bo nawet jeśli nie powinnam tego chcieć, to po prostu muszę to mieć. Pragnę cię. I z głową w chmurach nic mi nie ciąży na ramionach. Powinnam być mądrzejsza i zrozumieć, że mam o jeden problem mniej bez ciebie. Mam o jeden problem mniej bez ciebie. Mam o jeden problem mniej bez ciebie. Dziękujemy ci, Ariana, za te pełne sprzeczności słowa. Mam wrażenie, że nie wiedziała, o co jej chodzi, tak jak my czasem nie wiemy, o co nam chodzi. No dobra, przejdźmy od razu do rzeczy. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy i którą też można zobaczyć na wielu postach psychoedukacyjnych i w memach, to jest za szybko. Red flag, czyli niektórzy z nas, ci, którzy nie mają w sobie na przykład wrodzonej nieufności, albo mają wrodzoną wręcz ufność, albo po prostu bardzo, bardzo chcieliby wejść w relację i się zakochać i dostawać jajko na twardo w niedzielę rano prosto do łóżka, nie wchodzą w związki, oni biegną. Jakby ktoś nas gonił, jak tylko poczujemy chemię, jak tylko nam ktoś da odrobinę zainteresowania. Nawet jak wiele rzeczy się nie zgadza. Coś nie nam nie pasuje tak mocno, ale my już gotowi. Jesteśmy jak danie gotowe z mikrofalówki. Mam takie ulubione, słuchajcie, czerwone curry z ryżem. To się je wstawia do mikrofali na 5 minut i po 5 minutach ryż jest idealny, sos jest idealny. No gotowe danie. I często idiotki i idiotkowie po pierwszej randce, albo niektórzy nawet po pierwszym wieczorze spędzonym na Tinderze i wymienianiu wiadomości, są w stanie stwierdzić, tak, to ta osoba, to jest mój przyszły mąż i moja przyszła żona. Interesujący, inteligentny, fajne poczucie humoru, tego szukam. No ale przecież lista rzeczy, których szukamy w ludziach, jest chyba dużo dłuższa niż te 3 czy tam 4 cechy, no ale my już po 5 minutach w ogóle rozmrożeni, gotowi, już odważni do deklaracji przyjaciołom, stoimy ubrani, żeby iść na randkę i usłyszeć te piękne pytanie, chcesz ze mną chodzić? I no i takie osoby, dania chińskie do mikrofalówki, gotowe w 5 minut, to mam wrażenie też ludzie, którzy nienawidzą tego stanu nienazwania. Jakby kojarzycie ten stan między umawianiem się z kimś i randkowaniem, a już poważnym nazywaniem rzeczy, tą wyłącznością, takim zdecydowaniem się na siebie nawzajem, usłyszenie choćby wypowiedzianych między słowami takiego chcę właśnie ciebie, no to im szybciej i bardziej niecierpliwie chcemy pomijać etap randkowania i już wejść w ten etap wyłączności, no bo jesteśmy tak zdesperowani, że już chcemy coś mieć przyklepane, no to tak jakbyśmy byli w sklepie i zobaczyli coś świetnego, ale mówimy, dobra, to zaraz się po to wrócę, ale my mamy w sobie lęk, że jakaś baba nam to zabierze, więc się wracamy po to i już musimy to chwycić. I choćby było ciężkie i mielibyśmy chodzić z tym dookoła sklepu przez 25 minut resztę zakupów, to i tak już musimy to trzymać. I tak samo jest z tym przyklepaniem relacji. Mam wrażenie, że niektórzy z nas tak bardzo już pragną relacji i tak bardzo chcą akceptacji i tych motyli w brzuchu, tej właśnie dopaminy, tej oksytocyny, że są w stanie wchodzić w długofalowe relacje przez internet na przykład, zamiast czekać do pierwszego spotkania. I czasem się okazuje, że owszem, na żywo jest równie wspaniale, co przez internet i ten pośpiech niczego nie psuje, ale czasem coś, czego tak wyczekujemy i to jest no red flag, no, fantazjujemy na ten temat, powoduje, że no, kurwa, mierzymy się z rozczarowaniem. I im dłużej fantazjujemy i dajemy sobie do tego prawo, zamiast się zatrzymać i wziąć kilka głębokich wdechów, tym chyba większe rozczarowanie później przeżywamy. Czyli pierwszy red flag to taka potrzeba relacji, że wystarczy nam dać mały palec, a my już planujemy ślub i wsadzamy sobie tam komuś na ten mały palec obrączkę, bo tak nam się śpieszy. A drugi red flag, że śpieszymy się, żeby przejść z tego okresu randkowania do okresu kupowania razem zestawu sztućców do wspólnego mieszkania. Ten okres, w którym niektórzy z nas przymykają oko na całokształt osoby, a chwytają się tylko czyjegoś dobrego poczucia humoru, w 5 minut gotowi na deklarację, budzi mega dużo rozczarowań, no bo albo po jakimś czasie się okazuje, że ta osoba robiła fajne wrażenie, ale ma zbyt wiele rzeczy, które nam nie odpowiadają, wręcz nas odciągają od tej osoby i tak odpychają, no i trzeba z nimi zerwać. Albo pędzimy tak bardzo, że wchodzimy w relację z taką osobą, ale rezygnujemy ze swoich granic, no bo mamy wrażenie, że trzeba brać to, co jest. Nieważne, że nigdy nie chcieliśmy być z osobą, która na przykład nie ma stałej pracy i trzeba jej pomagać finansowo, po prostu bierzemy, co jest. I po chwili, jak opadną te pierwsze motyle, to się okazuje, że chcemy z tej relacji po prostu wyjść. A im szybciej chcemy relację nazwać i ją przyklepać, też jesteśmy w stanie po pierwsze przymknąć oko na jakieś rzeczy, no a po drugie pozbawiamy się wspaniałego okresu związku, czyli poznawania się i randkowania. Moim zdaniem to jest w ogóle najfajniejsze. Jednocześnie też jest bardzo lękowe i też takie trudne dla osób, które no właśnie mają w sobie dużo lęków i być może jakieś poczucie wartości mocno uzależnione chyba od zainteresowania drugiej strony i aprobaty, że my już chcemy być pewni, że ten ktoś nas lubi, że nas wybrał, że jesteśmy fajni, że my to mamy to zapewnienie, że już, no tak, już można powiedzieć mamie i przyjaciółce. To takie gnanie, to przyspieszanie rzeczy może być związane u każdego z czymś innym. No i u jednych można, z jednych maili można wywnioskować, że na przykład po długim okresie niezadowalającej jakiejś relacji po prostu już chce ktoś być w drugiej, lepszej. Z innych na przykład maili, że presja rodziny i przyjaciół sprawia, że już chcemy wziąć kogoś na wesele brata i żeby to była ta osoba, którą można komuś przedstawić. Jeszcze inni się czują samotni w nowym mieście, albo na studiach, czy w nowej pracy. I w różnych zmiennych warunkach po prostu potrzebują jakiejś kotwicy, no czegoś stałego. A jeszcze inni po prostu strasznie, ale to strasznie nie lubią być sami. Po prostu nie mają tej umiejętności i ja w ogóle jakby nie walczę z tym, nie? W sensie po prostu nie każdy ma tę gotowość do bycia samemu i tę satysfakcję z tego płynącą w tym samym czasie. Jakby to nie jest moim zdaniem jakiś, że ktoś jest absolutnie pokrzywiony przez to, tylko po prostu chyba nie każdy dociera do tego miejsca w tym samym momencie i najpierw trzeba swoje, że tak powiem, odcierpieć, pakując się w jakieś tam nieprzyjemne relacje. W każdym razie każdą z tych rzeczy chyba fajnie jest się z nią zmierzyć, nie? Żeby po prostu no, nie dokładać sobie zmartwień i zranień. Ja wiem, że teraz mogę tak tu się wymądrzać, ale to nie jest tylko moje zdanie, bo ja też musiałam sobie swojego gruzu przerzucać, nie? Żeby się dowiedzieć, jakie są moje czerwone flagi w sobie. I o dobry Boże, no, nieustannie nad nimi pracuję, no. I ja sama i też na terapii, także no nie wywyższam się tutaj. Każdy z nas ma w swoim plecaku z ekwipunkiem rzeczy fajne. Mam ochotę użyć słowa fajowe. Jakieś fajne rzeczy, które i mu się przydają i są cenne. I rzeczy, które są niefajowe, no i które trzeba wyrzucić, bo nam nie służą. Ale takie gnanie w relacjach, to jest też dla nas coś ciekawego. I czasem sobie warto zadać pytanie, dlaczego? Jest w ogóle taka fajna technika 5 razy dlaczego, czy tam 3 razy dlaczego, ja to robię 5. Czyli zadajecie sobie pytanie, dlaczego, do kolejnych odpowiedzi. Na przykład, jak ktoś mnie zainteresuje, stawiać jakąś tezę, nie? Że jak ktoś mnie zainteresuje, bardzo szybko chcę mieć potwierdzenie, że on chce ze mną być. Takie, nie? I pytamy się, dlaczego? No, bo chciałabym być w stałej relacji. No i dlaczego? Bo mam 35 lat i mam wrażenie, że już nigdy nikogo nie poznam i będę jedyną singielką w otoczeniu. No i pytacie dalej, dlaczego? Bo moja mama mówi mi coś takiego przy każdej możliwej okazji. No a dlaczego? Może moja mama ma przekonanie, że ludzie są szczęśliwi tylko w parach. No i pytanie, dlaczego? Bo miała to wpajane przez swoich rodziców. Albo w takich czasach się wychowała. No i teraz można sobie zadać pytanie, co mogę z tym zrobić, że tak bardzo mi zależy na zdaniu mamy. I czy to jest jedyny czynnik, który wpływa na moją presję i potrzebę bycia z kimś. I tak sobie możecie, wiecie, tak sobie, ja sobie bardzo często robię takie ćwiczenie i sobie tak drążę. I czasami odkrywam różne ważne rzeczy. No, ale czasami też się po prostu wkurwiam i trzaskam drzwiami i się obrażam. Żeby nie było, że jestem taka idealna i kurwa rozwiązuję wszystkie problemy tak, wiecie, taka jestem mądra. Nie, nie. To my wszyscy jesteśmy. Jakby ten podcast by nie istniał, jeżeli ja bym była najmądrzejsza i bym nie popełniała tych wszystkich błędów, o których sama mówię. No, ale dobra. Lubię sobie robić to ćwiczynko. Może komuś to z was pomoże. Podrzucam do waszego katalogu metod eksploracji samych siebie, jeśli coś takiego istnieje. I dobra, to czy nie mamy pędzenie i branie czyjegoś małego palca i wkładanie na niego obrączki? Co działa chujowo w dwie strony, no bo jedna, bo może się wystraszyć, bo to jest dla niej za szybko, a druga, bo pozostajemy czasami z rozczarowaniem i ze złamanym sercem po prostu. I pozbawiamy się też tego fajnego etapu randkowania. Trzecia czerwona flaga, którą sobie wynotowałam po czytaniu setek maili, to jest brak granic naszych. Czyli jesteśmy w stanie się z kimś tak zlać, że godzimy się na rzeczy, które nam się nie podobają i przymykamy na nie oko, biorąc co jest. Albo wchodzimy w relacje z drugim człowiekiem tak intensywnie, że po prostu już w jakimś momencie rezygnujemy z własnego życia, z własnych znajomych, z własnych zainteresowań. Oczekując tego samego czasem od drugiej strony również. Czyli w ogóle pozbawiamy się tożsamości, poznając kogoś. I w swojej książce opisałam to zjawisko w rozdziale Miodowego Miesiąca, jak się z kimś zaczynamy spotykać. I absolutnie każdą chwilę chcemy spędzać z tą osobą. Jesteśmy w stanie grać z kimś w gry online, strzelając do potworów, bo ta osoba to lubi. Więc my też chcemy. Albo zapisujemy się do grupy biegowej. O tym też przecież było w odcinku Cyrk przecież, nie? Że jesteśmy w stanie pójść na pielgrzymkę, żeby więcej czasu spędzać z tą osobą. Przestajemy się umawiać ze znajomymi, bo ta osoba ich nie lubi. Albo przestajemy chodzić na swój kurs rysunku, bo akurat wtedy ten ktoś ma czas, żeby się spotkać, bo nie wiem, kończy pracę. Każdą swoją granicę i przyjemność jesteśmy w stanie przesunąć. I niektórzy godzą się na ograniczenie kontaktu ze swoją rodziną, inni mniej czasu spędzają z przyjaciółmi, rezygnują z dodatkowej pracy, żeby po zajęciach mieć czas na randkę. Ktoś inny może nawet wejść w związek z osobą, która nie ma rozwodu, mimo tego, że zawsze się zarzekał, że jego kręgosłup moralny by na przykład nigdy na to nie pozwolił. Czym innym jest takie, wiecie, padnięcie w relacje i odizolowanie się od całego świata na miesiąc, bo chcemy po prostu wszystko robić razem, nacieszyć się sobą i jesteśmy jak sklejone ze sobą misie koala albo te żelki, takie węże, o których kiedyś mówiłam, a czym innym jest wydłużenie tego czasu na parę miesięcy albo lat. A to nigdy nie jest dobre. Bo po pierwsze wiemy, że są rzeczy, które zawsze będą nas drażnić i zaczynają nas drażnić, gdy opadają nam hormony i zaczynamy widzieć rzeczy bez różowych okularów, a po drugie, stawiając wszystko na jedną kartę i oddając wszystko, co mamy, albo może nie, no pozbawiając się wszystkiego, co mamy dla jednej osoby i relacji, nigdy nie wychodzi nam na dobre, bo po rozstaniu, jeżeli takie nadejdzie, a zawsze musimy się, choćbyśmy, nie wiadomo jak nasza miłość byłaby gigantyczna, to zawsze musimy się mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że relacje mogą się skończyć, albo że ktoś może po prostu poważnie zachorować i odejść, no to wtedy zostajemy bez niczego. Bez sieci wsparcia, bez zainteresowań, bez swoich rytuałów, bez swojego bezpiecznego miejsca, gdzie możemy sobie łatwo przechodzić przez kryzysy. Jest też takie ryzyko, że trafimy na osobę, która na przykład się okaże mocno kontrolująca i ze skłonnością po prostu do przemocy, nie? Jakby podążając za jej wymaganiami, takim czasem no wręcz praniem mózgu, dajemy sobie wmówić, że faktycznie już nie możemy z jakiejś relacji odejść, bo poza nią nie mamy nic. Jakbyśmy stracili tę dotychczasową tożsamość. I na początku relacji oczywiście jest zajebiście trudno rozróżnić, gdzie jest moje, a gdzie jest twoje. No bo mamy z mózgu plastelinę i łatwo sobie możemy z niej formować, co tam tylko chcemy. Możemy wady partnera widzieć jako zalety, możemy swoje zalety widzieć jako wady, jeśli ktoś nam je wytknie. Kiedyś były chłopak mojej znajomej, powiedział jej, że jest po prostu jest na każde zawołanie swoich przyjaciół i że gania za nimi po prostu jak piesek na posyłki. I dobrą cechę mojej znajomej, czyli taką gotowość do pomocy, w ogóle przyjaźń, nie? Wysłuchiwanie swoich przyjaciółek, ale sama też zawsze mogła liczyć na pomoc przyjaciół, ale była faktycznie taką osobą, która zawsze się garnęła do pomocy, zawsze pytała, czy w czymś nie pomóc, przy przeprowadzce, po prostu bardzo się spełniała, lubiła spędzać czas z ludźmi, jakby aktywnie pomagając im w różnych rzeczach. I on tę zaletę, za którą też bardzo wszyscy ceniliśmy tę dziewczynę, uznał za wadę i za taką uległość. Więc ta znajoma przestała to robić, no bo po pierwsze uwierzyła, że to jest coś złego, a po drugie nie zauważyła, że ten komentarz wynikał z zazdrości ekspartnera i o to, że po prostu poświęca czas innym ludziom, a nie jemu. Więc zmieniła to w sobie, wierząc, że może faktycznie on widzi więcej, nie, niż ona i może faktycznie ona się daje wykorzystywać. Ale po ich zerwaniu zdała sobie sprawę z tego, że wcale to nie wpłynęło na jej zadowolenie. Bo ona po prostu lubi pomagać ludziom, lubi wzajemność, lubi spędzać z nimi czas, rozwiązywać razem problemy, nie wiem, sprzątać razem, robić zakupy, że to jest po prostu dla niej źródło przyjemności, że ona lubi spędzać czas w działaniu aktywnie i z ludźmi. A zostało to wcześniej przedstawione jej jako wadę i ona po prostu w tym zakochaniu dała sobie ten mózg ukleić tak, jak on chciał. No i uważała to za swoją zaletę, niczego jej to nie odbierało, nikt jej nie wykorzystywał, jedyny, kto to wykorzystał, to był jej ex. I to jest właśnie dla mnie idealny przykład takiego przesunięcia swojej granicy i zlania się ze swoim partnerem w jedno. No bo nie ma nic złego w jakichś tam wspólnych pasjach, albo że ludzie się nimi zarażają wzajemnie, ale powinni też mieć odrębne życia, które pielęgnują, żeby nadal pozostawać sobą. Jeśli na początku związku zaimponujemy komuś, bo jesteśmy ogarnięci, odpowiedzialni i nie wiem, świetnie przedsiębiorczy, a w trakcie trwania relacji postanowimy się tego pozbyć, albo nam się to gdzieś rozmyje, no to tracimy nie tylko my, ale też cała relacja, bo to przecież było uznawane za naszą zaletę, tak? Także trzecia czerwona flaga, red flag, czyli zlewanie się z drugą osobą albo podporządkowywanie się jej, takie niebronienie swojego zdania, żeby dostawać więcej aprobaty i nie wprowadzać negatywnych emocji. I takie bronienie swojego ja to jest nie tyle co niepracowanie nad swoimi wadami, tak? Albo niesłuchanie drugiej strony, że coś nie służy nam w związkach. Tylko wiecie, takie świadome bardziej lub mniej zapominanie o sobie. No bo w zdrowym układzie pamiętamy o sobie i o tym, kim jesteśmy, ale bierzemy pod uwagę zdanie drugiej strony i nad którymi rzeczami możemy pracować, przyjrzeć się im, no i tak dalej, nie? To już jest pole dla psychologów, ja psychologiem nie jestem. Więc mówię z perspektywy osoby, która się naczytała wiadomości od was i dysponuje też jakąś możliwością autorefleksji. Czym innym jest docieranie się w związku i pracowanie nad rzeczami, które są dla nas okej, żeby nad nimi pracować, a czym innym dawanie z siebie robić ludzika z plasteliny, w którym wszystko da się wymienić i w sumie to wstawić nowe. I tym samym kolejna czerwona flaga, czwarta red flag, czyli lepienie ludzika z plasteliny, ale naszymi rękami. jak doktor Frankenstein. W ogóle bardzo ciekawa jest historia powstania książki doktor Frankenstein. Bardzo was zachęcam, żebyście sobie to zgooglowali, bo mnie bardzo to zaciekawiło, a nie wiedziałam o tym, a teraz nie chcę mi się o tym opowiadać, bo odbernę od tematu odcinka. W każdym razie, tak jak sobie tutaj wiecie, doktor Frankenstein, niektórzy z nas chcą troszeczkę pozmieniać, tu tak coś tam nauczyć, tu poprawić, tu wytresować, odrobaczyć. Czyli trochę taki syndrom Boga, nie? Że ja go zmienię, ja nauczę. Czasami dam karę, za coś nagrodzę, coś tutaj wytknę, ale ja nauczę tę osobę miłości. Bo jest pokrzywdzona, więc to ja będę tą osobą, przy której nauczy się, czym jest miłość. I ta osoba z wdzięczności będzie mnie nosić na rękach, a ja się poczuję wspaniale, bo uratowałam albo uratowałem pokrzywdzonego człowieka. Hip, hip, hura. No i no nie wszyscy wiemy, że to jest złe, ale wszyscy myślimy, że to jest o kimś innym. Że to w nas, idiotki, tak się formuje i że to my jesteśmy tymi plastelinowymi ludzikami i że to my trafiamy na takich ludzi, którzy nami chcą sterować. Ale nic bardziej mylnego, kochani. My też w pogoni za miłością i oddawaniem ludziom wszystkiego, co mamy, chcemy im udowadniać, że dla nas warto rezygnować z nałogów, rozwodzić się, dla nas warto wracać na studia, dla nas warto godzić się z rodziną, emigrować, zapisywać na siłownię, iść na terapię, dla nas warto. I to trochę takie zadowolanie kogoś na siłę, bo my wiemy, co jest dla niego najlepsze, no ale też odebranie drugiej osobie sprawczości, że jest sama w stanie podejmować decyzje za siebie albo po prostu robić rzeczy w swoim tempie. Oraz jeszcze jedno, wchodzenie w rolę czyjegoś opiekuna, który zadzwoni, załatwi, zaprowadzi, pocieszy, zmotywuje i tak dalej. Tylko, że opiekun raczej nie powinien uprawiać seksu ze swoim, wiecie, podwładnym, no, nie, no z kim się on opiekuje. Wchodzenie w rolę opiekuna swojego partnera czy partnerki ogólnie jest uznawane za coś nie okej. Okay. No i jak robimy te wszystkie rzeczy tam, że zaprowadzimy, załatwimy, zadzwonimy, to później się wkurwiamy, że w naszej relacji brakuje partnerstwa, no bo my wszystko za tego kogoś chcemy zrobić i wszystko jest na naszych barkach, zakupy, pranie, sprzątanie, dzieci, praca, a jeszcze ta osoba, za którą trzeba podejmować decyzje i gdzie się kierować. Ale to my to zaczęliśmy i ciężko jest się czasem do tego przyznać. Albo się wkurwimy, no bo ten ktoś zaczyna się buntować i przecież to my wiemy, co jest dla niego najlepsze, tak? I co on musi zrobić, żeby coś się wydarzyło. To przecież się zmieni tylko ta jedna rzecz, on ją zmieni, albo ona, którą my widzimy i będzie po prostu bajka, no i ten ktoś będzie szczęśliwy. No nie jest to okej, okay, tak? I to jest też branie odpowiedzialności za drugiego człowieka w pełni i za konsekwencje zmian, które zapoczątkowaliśmy, które nie zawsze są takie, jakie byśmy chcieli. I wtedy tej odpowiedzialności już nie chcemy przecież brać i sobie przypisywać jakieś zasługi. Jest taki mem, który jednocześnie mnie śmieszy i jednocześnie oburza. To jest chyba w ogóle to jest definicja dobrego mema, że laska jest w stroju budowlańca. Jest coś tam o tym, że ona zbudowała kolesia, który jest teraz z inną dziewczyną. Tam ona buduje kolesia dla innej dziewczyny, coś takiego. I śmieszy mnie to, bo ma w sobie część prawdy, bo czasem nam się wydaje, że to związek z nami sprawił, że nasi ex, nie wiem, zaczęli się tam ruszać i schudli, albo zaczęli się lepiej ubierać, albo zmienili pracę, nauczyli się zachowywać porządek w domu, skumali, na czym polega związek i tak dalej. Ale to chujowe na tak wielu poziomach, że aż nie wiem, od czego mam zacząć. Po pierwsze, przypisujemy sobie cudze decyzje i zmiany w innych, gdzie zmienianie ludzi jest ogólnie uznawane przecież za złe, bo sami nie chcemy być przecież przez kogoś zmieniani, ale jeśli ktoś w relacji z nami do czegoś dojdzie, coś w sobie właśnie naprawi, poprawi, podejmie jakieś decyzje w stylu zmiana pracy na lepszą, bo go do tego zmotywowaliśmy, no to jest nic innego jak przypisywanie sobie czyichś osiągnięć, bo ta osoba może zrobiłaby to i tak bez naszego udziału, a może by to zrobiła nieco później, ale i tak by to była jej decyzja i jej wysiłek. My też się zmieniamy przy naszych ex, tak? Rozwijamy się, kończymy studia, bo nas dopingują i nam robią herbatę albo zamiast nas zmieniają kotusz wirek w kuwecie. Czasami dzięki jakimś wspólnym doświadczeniom sami się czujemy do czegoś zmotywowani i zaczynamy pracować nad sobą. To działa przecież w obie strony. I czy chcemy, żeby nam ktoś mówił, że obroniliśmy magistra, bo zrobili obiad i mieliśmy czas się skupić na pracy? No nie, no to był nasz wysiłek. Więc zmienianie kogoś, bo my wiemy, co dla niego dobre, może działać w dwie strony. No źle na nas, bo uznajemy kogoś za nieskończony projekt, który bierzemy na swoje barki, zamiast uznać, że każdy odpowiada za siebie, no i powinien sam podejmować swoje decyzje i sam sobie zmieniać układ klepek w bani, a po drugie skazujemy się na czasem no, syzyfową pracę, zmianę kogoś, kogo już coś przecież ukształtowało wcześniej. No i spoko, i można w relacji sugerować, nie wiem, poszukanie pomocy na terapii, doradzenie komuś, zainspirowanie go do czegoś, albo sprawienie, że się poczuje na tyle bezpiecznie i dobrze, żeby miał głowę do tego, żeby się rozwijać i eksplorować. Bo nikt, kto jest w stanie przetrwania, nie wiem, na wojnie, w tym przypadku związkowej, gdzie w kółko są kłótnie, napięcie, nikt nie będzie miał siły, żeby nad czymś dla siebie jeszcze popracować i samodzielnie dojść do jakiejś swojej motywacji na przykład. A jak my bierzemy sobie kogoś z, w cudzysłowie z problemami, bo nas jara opiekowanie się kimś i łatanie jego dziur po poprzednich relacjach i po dzieciństwie, ale nasza chęć pomocy nie jest ofertą, która może zostać przyjęta bądź odrzucona i my jesteśmy z każdą z odpowiedzi okej, tylko jest misją, bo my się po prostu nie godzimy z wizją niepowodzenia, no to kochani, no to wiemy, jak się to kończy. I wiele razy opowiadałam już takie historie. Zmienianie kogoś i naprawianie go, jakby był zepsuty, jako okazanie miłości i poczucie się, żeby się poczuć lepiej i sprawczo, średni pomysł, jakby oceńmy, że to jest takie 3 na 10. Może lepiej byłoby iść do schroniska, wyprowadzić psy, albo trenować nowe sztuczki z kotem, czy tam nie wiem, no iść na jakiś wolontariat, po prostu robić dobro i faktycznie pokazywać ludziom, że są w życiu pozytywny i można zmieniać rzeczy, no ale nie w miłości, no bo jak my się chcemy czuć w pełni kochani i akceptowani, to inni też tego chcą, a nie być branymi pod lupę, co tu jeszcze jest do zrobienia, żeby było idealnie. Piąta czerwona flaga, czyli skłonność do testowania. Red flag. Na czym to polega? To trochę taki mechanizm, jaki mają małe dzieci. Czyli mówią na przykład nam, nienawidzę cię w złości. Chociaż wiadomo, że nas nie nienawidzą, no bo nie dostali kolejnego loda, tylko są po prostu źli, no i mają, nie wiem, 5 lat i są smutni. I chcą sprawdzić, przetestować, czy jak powiedzą mamie, tacie czy cioci, nienawidzę cię, to czy ciocia, mama lub tata będą ich nadal kochać? Czy nawet w tych trudnych momentach, czy może dziecko liczyć na dorosłego, czy może się ten dorosły, wiecie, wykazać zrozumieniem i go po prostu przytulić? Czy może dziecko im zaufać, że będą ich kochać, go kochać w każdej sytuacji? I mam wrażenie, że ten mechanizm wykorzystujemy też w dorosłym życiu. Czyli testujemy czasem, czy ta druga strona o nas zawalczy. Czy jak zrobimy dramę, to czy przyjdzie do pokoju, w którym się zamknęliśmy, albo pobiegnie za nami na przystanek, na który poszliśmy, bo mu zależy, albo jej zależy. Czy może nam potwierdzić, że jeszcze nas kocha, albo jak może udowodnić nam, że możemy się poczuć bezpiecznie, bo nie zamierza nas zostawić na 2 dni. I no to, nie wiem, jak się tego słucha, tak? No to wszyscy wiemy, że to jest słaba na maksa, no ale znajdźcie mi osobę, która chociaż raz nie rzuciła jakimś tekstem w stylu rozstańmy się, to nie ma sensu. Tylko po to, żeby usłyszeć, nie, kocham cię, ja się nie chcę rozstać. Ja znam tylko jedną taką osobę chyba. Więc powiem wam, no jest to rzadkość. Takie przekraczanie granic i naginanie ich, żeby wzbudzić w kimś reakcję, która nas uspokoi. To jest częsta praktyka w relacjach. I okej, wszyscy wiemy, że jest denna i głupia i dziecinna, ale i tak się to zdarza. Ktoś pakuje walizki, chce, żeby mu je tam je wyrywać, powiedzieć nie, nie zgadzam się, nie odchodź. Ktoś tam mówi, że w takim razie zrywam zaręczyny. Ktoś inny mówi, że on w takim razie nie jedzie na wspólne wakacje ze znajomymi. No i tak dalej, i tak dalej. No i z czego to wynika? Powtarzam, nie jestem psychologiem. Po prostu obserwuję i mówię o swoich obserwacjach. Myślę, że wynika to z tego, że w takim momencie bardzo potrzebujemy potwierdzenia, że jesteśmy kochani, lubiani, że komuś na nas zależy. Tylko zamiast powiedzieć, jak kurwa dorośli ludzie, słuchaj, mam gdzieś taki dzień, że czuję się mniej pewna siebie, czy możesz mi pomóc poczuć się znowu git i po prostu powiedzieć, że mnie kochasz i jestem bezpieczna? Czy ktoś tak mówi? No chyba w podręcznikach do psychologii albo NVC. No przeciętny bohater komedii romantycznej po prostu trzaska drzwiami i biegnie w deszcz po moście świętokrzyskim w klapkach, albo drze bilety lotnicze, albo wsiada w pierwszy lepszy samolot do Rzymu, kurwa, bo taki był najtańszy bilet i czeka do startu, czy nie wsiądzie za nim partner, który last minute dokupił bilet i on leci o niego walczyć. Albo nie, słuchajcie, nie, lepiej kurwa, on już czeka na tym lotnisku, gdzie ląduje nasza filmowa bohaterka, z kwiatami on czeka. I z przeprosinami. Ale wiemy już, że jesteśmy tu i teraz, a życie to nie jest film. No i co nam to daje, kochani? Jaką wiedzę nam to daje? Że że mamy wszyscy te same deficyty, że chcemy wszyscy co do jednego się czuć kochani, zdobywani, bezpieczni, atrakcyjni i tak dalej. Że mamy całą listę potrzeb i jak jedna strategia zaspokojenia jakiejś potrzeby, czyli pytanie, kochasz mnie jeszcze? Nie przynosi efektów, to szukamy innej strategii. No a jakie są strategie są najłatwiejsze? No takie, co powtarzaliśmy je wielokrotnie, na przykład jako dzieci albo w poprzednich relacjach, no i działały. Także no, to jest kolejna rzecz do pracy, bo zauważcie, że prawie wszystkie te rzeczy, o których dziś mówię, to są do wyrwania jak chwasty, no albo chociaż zdania sobie sprawy z tego, że one są, tak, i po prostu omijania ich. Ja swoje niektóre chwasty omijam i to działa, wiem skąd rosną, wiem czym ich nie podlewać, a niektóre musiałam zalać betonem i też zadziałało. A o ilu chwastach jeszcze nie wiem. O ludzie kochani, mam całe życie mamy na odkrywanie tego swojego ogródka. I teraz mój ulubiony red flag, który chyba jest najczęstszym. I w ogóle nie tyczy się jedynie relacji, a tyczy się też pracy, przyjaźni, konfliktów rodzinnych, no i po prostu tak dalej. No to jest przekonanie, że wszystko, co nam nie odpowiada, jest winą innych ludzi, a nie naszą. Że zawsze wina leży po drugiej stronie i gdyby ktoś nie robił A, to my byśmy nie robili B. Ale jakby zapytać tej drugiej strony, czemu coś robi, to on by powiedział, ja bym tego nie robił, gdyby on nie robił C. I tak można, kochani, jak na wielkiej karuzeli w Disneylandzie się kręcić, tylko że ona tam się kręci przez minutę i każdy schodzi, a my się tak, kurwa, w związkach kręcimy latami i nie wszyscy mają odwagę w końcu z nich, wiecie, zejść. I to, że jakaś osoba robi coś albo czegoś nie robi, może wynikać z tak wielu rzeczy, że nie chcę się nawet w tym, wiecie, grzebać, bo to dla każdego będzie coś innego. I wiecie, są ludzie, którzy chcą rozmawiać, się komunikować, szukać źródeł konfliktów albo jakichś po prostu momentów niezrozumienia zachowania, ale odbijają się od czyjegoś boty. I nie ma w ogóle wspólnego przyglądania się tematowi, bo już jest postawiona diagnoza. I ona jest z jednej strony. Podczas gdy chyba najmądrzej by było, żeby tę diagnozę odnaleźć i wystawić wspólnie. Ja się tu tylko teraz mądrzę. Bo sama czasem mówię, bo coś tam ty zrobiłaś i dlatego tak jest, nie? Zamiast spokojnie, jak mądra, duża osoba, co chodzi na terapię, powiedzieć, słuchaj, czuję, że się nie zgadzamy. Czy możemy wspólnie rozwiązać ten problem i szukać rozwiązania? Co możemy zrobić inaczej, żeby nie doprowadzić ponownie do tej sytuacji? No nie! Jak ktoś jest zły, to słuchajcie, to się ciska mieczami, a nie się zastanawia nad uczuciami drugiej strony. Tak działa nasz mózg, nie da się tych dwóch rzeczy zrobić jednocześnie, ale jesteśmy w stanie nacisnąć pedał hamulca, zanim się staniemy źli i przegadać coś, co nie gra. Ale kto by chciał w błogim czasie relaksu na kanapie albo w knajpie nad jakimś tam miłym obiadem wyciągać nad stół duży temat i rozwiązywać jakiś problem albo jakieś małe napięcie sprzed dwóch dni? No po co sobie psuć humorek, no? Pod dywan to i dawać, kurwa, to sushi, co tam zamówiliśmy. Tam to tam, potem. No i potem zazwyczaj nie nadchodzi i nigdy już nie gadamy o problemach, albo wychodzi na te 5 minut przed wyjściem na urodziny babci, albo tuż przed urlopem, albo na ślubie koleżanki. Czy ja mam na to dla nas rozwiązanie? Nie, bo ja tu nigdy nie mam żadnych rozwiązań. Ja otwieram nam wszystkim klepki, żebyśmy mogli pogrzebać tam w tych naszych osobistych schematach i tak dalej. No bo czasem warto. Zanim nadejdzie jakieś związkowe tsunami. Więc to przerzucanie się winą, wystawianie diagnoz i to zazwyczaj jest wina czegoś z zewnątrz, nigdy nie nas, to ulubiona dziedzina sportu wielu osób i potężna gałąź drzewa genealogicznego naszych związków. I czy da się z tym coś zrobić? No da, bo to są terapie par, praca nad sobą, czytanie książek, medytacja, no i tak dalej, nie? Że to są rzeczy, które da się zmienić. Ale trzeba też zajrzeć głębiej i przede wszystkim zgodzić się, że jako ludzie nie jesteśmy idealni i każdy z nas ma swoje coś, co może mieć nawet być niewypowiedziane i go to może boleć, ale my też możemy mieć to coś, co nas niesamowicie wkurwia w sobie, ale nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedzi, co to jest i co można z tym zrobić. Więc zrzucamy to na drugą osobę i tak jedziemy, nie? W związku, w związek, po prostu zabierając to dalej ze sobą. Co chcę powiedzieć tym odcinkiem? No to, że nie tylko inni mają czerwone flagi, które mają nas odstraszać przed wchodzeniem z nimi w relacje, tylko są też nasze wady i nasze mechanizmy, które sprawiają, że się potykamy i jeżeli zdajemy sobie z nich sprawę i jesteśmy w stanie zrobić sobie własną taką listę, no to być może nie będziemy wchodzić w relacje z typami i typiarami zapominalskimi, gniazdownikami czy tam innymi wirkami, świrkami, a może my sami się nimi stajemy, kiedy poznamy osobę, która po prostu jest nie dla nas, a którą chcemy zmienić albo dla niej chcemy się zmienić, albo którą wykorzystujemy dlatego, że się czujemy bardzo samotni. Więc wszystko ma dwie strony medalu. Nad każdą rzeczą można spędzić 100 godzin, oglądając ją dookoła. No i czasem warto też poprosić drugą osobę, żeby nam pomogła i pokazała swoją perspektywę. Jest takie w ogóle zjawisko, co się nazywa efekt Rashomona i czytałam sobie kiedyś o tym, bo po prostu, nie wiem, znalazłam to w jakiejś książce, takie samo hasło, i tam było jakieś nawiązanie do innej książki, jakieś tam, już nie pamiętam, co to było. I chciałam się dowiedzieć, co to jest. No i sobie zgooglowałam. I to jest takie zjawisko, w którym różni ludzie przedstawiają różne, czasami w zasadzie sprzeczne wersje tego samego wydarzenia. Bazując oczywiście na swojej perspektywie subiektywnej, tak? Na swojej pamięci, na swojej interpretacji. Nazwa się wywodzi z filmu Rashomon z 1950 roku, w którym jakby sama fabuła jest o tym, że różni świadkowie zdarzenia odpowiadają bardzo odmiennie, inaczej o tym samym zdarzeniu, o morderstwie i tam napaści. I tym samym pokazują, że prawda może być czasami nie do ustalenia, bo po prostu każdy widzi rzeczywistość inaczej. Każdy człowiek patrzy na rzeczy subiektywnie przez własną soczewkę różnych doświadczeń, uprzedzeń, wartości swoich, z domu wyniesionych itd. No i bardzo trudno znaleźć osobę, z którą się widzi świat dokładnie w taki sam sposób. Ludzie mogą zwracać uwagę na zupełnie różne aspekty tego samego wydarzenia czy jakiejś rozmowy i coś innego może ich zaboleć i coś innego może ich dotknąć niż nas. Coś, co dla jednego na przykład jest mową pełną agresji, jest na przykład dla kogoś szczerością. I stąd fajnie mieć czasami trzecią perspektywę. Czy naszych przyjaciół, czy terapeutów par, czy ich historii, żeby zobaczyć coś ze wszystkich stron i po prostu bardziej kogoś i siebie też zrozumieć. Oczywiście to nie jest pełna lista czerwonych flag, jeszcze do nich wrócimy, ale te wydały mi się najpowszechniejsze i z poprzednich odcinków tego sezonu najczęściej o nich mówiłam, a wy najczęściej o nich pisaliście też. I mam nadzieję, że wszystkim nam, dzięki tej wspólnej mądrości, otworzą się jakieś klepki w głowie i pojawi się jakaś czerwona lampka, kiedy znowu wpadniemy w jakiś swój schemat, czy w relacji, czy to dopiero szukając relacji. Albo inaczej go nazywając, te schematy nasze, to możemy po prostu się natknąć na czerwoną flagę, ale w naszej własnej dłoni. Do usłyszenia za 2 tygodnie.